kart historii.
Japoński transporter kontra UFO gigant. Relacja z 1986 roku. Minęło ćwierć wieku od jednego z najbardziej kontrowersyjnych spotkań z UFO lat 80. Według relacji załogi transportowego japońskiego Boeinga, nad Alaską spotkali się oni z niezwykłym zjawiskiem w postaci dwóch obiektów, za którymi podążać miał statek Matka o ogromnych rozmiarach, przypominający dwie połączone za sobą biski. Miał to być całkiem zwyczajny lot. Specjalny Boeing 747 linii Japan Airlines wiózł ładunek francuskiego Beaujolais z Paryża do Tokio. Plan lotu o numerze 1628 przewidywał lot ze stolicy Francji do Reykjaviku na Islandii, a następnie przez północny Atlantyk, Grenlandię i Kanadę do Anchorage, stolicy Alaski, skąd miano udać się do Japonii. Załoga składała się z trzech osób. Kapitana, weterana Keinu Terauchiego, lat 47, 10 tysięcy wylatanych godzin, drugiego pilota Takanori Tamefui i inżyniera pokładowego Yoshio Tsukuby. 16 listopada 1986 roku załadowany skrzynkami z winem samolot wystartował z Paryża i skierował się do Reykjaviku. Następnego dnia kontynuowano bezproblemowo lot przez Grenlandię i Kanadę. Tuż po przekroczeniu granicy z Alaską około 17:09 miejscowego czasu Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego w Anchorage nawiązało z Japończykami kontakt radiowy. Kontroler poprosił ich o 15-stopniowy zwrot na lewo i kierowanie się na miasto Talkeetna. Samolot znajdował się na wysokości 10 668 metrów i leciał z prędkością około 910 km na godzinę. Około godziny 17:11 kapitan Terauchi zauważył coś, co wziął za światła innego samolotu, które znajdowały się 30 stopni na lewo, jakieś 600 metrów pod ich Boeingiem. Uznał on jednak, że był to myśliwiec z bazy Eielson lub Elmendorf AFB, patrolujący przestrzeń nad Alaską. Zignorował ten widok, jednak po kilku minutach dostrzegł, że światła stają się lecieć równolegle z ich samolotem, czego myśliwcy raczej nie wykonują. Kapitan Terauchi mówił później: jakieś 7 minut od zauważenia świateł, całkiem niespodziewanie, przed nami pojawiły się dwa statki powietrzne, z których wystrzeliły światła, które wpadły do kokpitu. Poczułem na twarzy ich ciepło. Terauchi dodał, że dwa obiekty, które przed chwilą widział pod samolotem, jakby niespodziewanie wyskoczyły tuż przed maszyną. Obiekty rozlokowane jeden nad drugim utrzymywały jej tempo przez kilka minut, poruszając się równolegle dziwnym, drżącym ruchem. Jakieś 7 minut później zmieniły położenie względem siebie, a Terauchi zauważył, że bursztynowe i białe światła umieszczone na ich powierzchni przypominały płomienie wydostające się z licznych rur wydechowych rozłożonych w dwóch prostokątnych rzędach. Wyglądało to tak, jakby każdy wyrzut miał na celu ustabilizowanie lotu obiektu. Pilot Tamefui opisał światła jako podobne do choinkowych w kolorze łososiowym. Dodał, że powoli pulsowały, stając się na przemian to słabsze, to silniejsze. Zdawały się równomiernie kołysać. Drugi pilot stwierdził ponadto, że przypominały mu one światła zbliżających się samolotów oraz że nie dało się rozróżnić ich pełnych kształtów. Tamefui mówił: jestem pewien, że coś widziałem. Było to na tyle wyraźne, że miałem wrażenie, jakby to był nadlatujący samolot. Inżynier pokładowy, który również znajdował się w kokpicie, nie miał dobrego widoku na całe zjawisko. Jak mówił, ujrzał je najpierw przez okno L1 na pozycji godziny 11, a następnie obserwował skupisko bujających się świateł. Zdawało się ono składać z dwóch części, obu w kształcie szyb okiennych samolotu. Podkreślił on jednocześnie, że obserwowane obiekty nie przypominały typowych miejskich świateł i miały kolor biały oraz bursztynowy. W celu ustalenia pochodzenia obiektów, Japończycy skontaktowali się z kontrolą lotów z Anchorage i przez następne pół godziny 747 i Centrum Kontroli Lotów pozostawali w stałym kontakcie w związku ze sprawą obserwacji nieznanego pochodzenia obiektów. W tym czasie kapitan poprosił Tsukubę o aparat i próbował wykonać zdjęcie. Nie umiejąc go jednak obsługiwać, ponownie przekazał go Tsukubie, ale ten również nie był w stanie wykonać zdjęcia z powodu problemów z systemem automatycznego ustawiania ostrości. Wkrótce pojawiły się pewne problemy z łącznością i załoga poprosiła Anchorage o zmianę częstotliwości. Kapitan Terauchi relacjonował potem, że kilkakrotnie pytano go o stan chmur w najbliższej okolicy. Wspominał później: kilkakrotnie pytano nas o znajdujące się w sąsiedztwie chmury. Zauważyliśmy cienkie i nierównomiernie rozmieszczone obłoki w pobliżu góry, która znajdowała się pod nami. Jednak na średnich i wyższych odcinkach chmur było brak, a prąd powietrza był stały. Niedługo po tych pytaniach obiekty odbiły na lewo. Jak zauważył potem kapitan maszyny, w kierunku, gdzie zniknęły pojazdy, widać było blade światło, które poruszało się razem z nami, w tym samym kierunku, na tej samej wysokości i z tą samą prędkością. Terauchi zdecydował się następnie sprawdzić, czy obiekt będzie widoczny na radarach maszyny. Mówił tak: myślałem, że nie znajdziemy na naszych radarach niczego, bowiem duży naziemny radar również niczego nie wykrył. Jednak oceniając odległość na oko, stwierdziłem, że obiekt nie znajduje się bardzo daleko. Po ustawieniu radaru pogotowego na 20 mil morskich, wkrótce ten pokazał się. Zgłosiliśmy wieży w Anchorage, że w odległości jakichś 7-8 mil, czyli około 13-15 km od nas, na godzinie 10 coś się znajduje. Poprosiliśmy o próbę zlokalizowania tego przez radar naziemny, ale wydawało się, że nie jest to możliwe. O godzinie 17.25, po 2 minutach poszukiwań, operator wojskowego radaru Regionalnego Operacyjnego Centrum Kontrolnego w Enmendorf zakomunikował wieży kontroli lotów w Anchorage, iż udało się zlokalizować radarowe echo, któremu nie towarzyszył sygnał transpondera. Po tym jak samolot zbliżył się do Fairbanks, piloci wyłączyli światła w kokpicie, aby wyeliminować możliwość wystąpienia refleksów świetlnych na szybach. Kapitan Terauchi spojrzał następnie w kierunku podążającego za nimi bladego światła, które odsłoniło kontury gigantycznego pojazdu latającego w kształcie 2 złożonych ze sobą misek lub skorupy orzecha włoskiego, jak to potem opisywał, którego wielkość przekraczała rozmiary 2 lotniskowców. Wskutek tego załoga zażądała zgody na zmianę kursu o 45 stopni na prawo. Wkrótce potem wieża z Anchorage wywołała kontrolera z Fairbanks w celu sprawdzenia, czy na radarze średniego zasięgu w pobliżu japońskiego samolotu pokażą się inne obiekty. Ich obecności jednak nie stwierdzono. W czasie lotu Kultalkitna, odbywającego się na wysokości prawie 11 tysięcy metrów, obiekt wciąż towarzyszył japońskiej maszynie. Około godziny 17.40 pasażerski samolot linii United Airlines wystartował z Anchorage i kierował się na północ do Fairbanks. Kontroler z wieży kontroli lotów w Anchorage postanowił zapytać pilota, czy widzi podążający za maszyną japońską obiekt. Ten odparł, że przyjrzy się po dostatecznym zbliżeniu. Kontroler poprosił następnie amerykańską załogę o wykonanie manewru, który sprawiłby, że maszyny minęłyby się w odległości około 8 km. Kiedy samolot United Airlines zbliżał się do Japończyków, wydawało się, że ci po manewrze pozostawili UFO za sobą. Następnie kontroler poprosił o włączenie przez Japończyków świateł, aby ich samolot mógł zostać zlokalizowany przez drugą maszynę. Stało się to o godzinie 17.49, kiedy samoloty znajdowały się w odległości około 40 km. Po zbliżeniu się na 20 km, załoga United Airlines stwierdziła, że widzi japońskiego Boeinga, jednak nie towarzyszy mu żaden inny obiekt. W tym samym czasie piloci JAL również stracili UFO z oczu. Kilka minut później podobna prośba została skierowana do lotu wojskowego, który również nie zaobserwował niczego w pobliżu japońskiego samolotu, który w Anchorage wylądował o godzinie 18.20. Federalny Zarząd Lotnictwa przeprowadził w tej sprawie dochodzenie w osobie kierującego jednostką do spraw incydentów i wypadków lotniczych Johna Callahana, uznającego, że incydent był wynikiem testu myśliwca z technologią Stealth. Wyniki opublikowano 5 marca następnego roku. Nieco wcześniej sceptyk Philip Klass wysunął przedwczesny wniosek, według którego UFO widziane 17 listopada 1986 roku nad Alaską było iluzją powstałą wskutek koniunkcji Jowisza z Marsem, co okazało się nietrafne, gdyż nierozpoznane obiekty zaobserwowano w innej części nieba, a ponadto, jak wcześniej zauważono, były one w stanie w locie zmieniać pozycję względem siebie. Kolejne wyjaśnienie wiązało się ze światłem odbijającym się w kryształkach lodu. Z kolei według FAA wyniki odczytu z radaru naziemnego wydawały się być rozdzielonym echem pochodzącym od Boeinga 747, i choć opisy załogi dotyczące tego incydentu zostały zaakceptowane, Federalny Zarząd Lotnictwa nie znalazł dowodów na ich wsparcie. Autor L. Lawton, ufoevidence.com. Tłumaczenie i opracowanie Infra. Czytał Ivelios.